To piękne popołudnie. Przy studni Jakuba witają się
Beata Meliszkiewicz
i siostra Dolores Dorota Zot. Pani Beata już tutaj jest z nami trochę, dzieląc się z nami doświadczeniem życia błogosławionego ojca Alojzego Ligudy, który został po prostu zabity w obozie w Dachau w czasie II wojny światowej. Dla mnie takim wielkim po prostu przeżyciem i doświadczeniem jest to, by patrzeć na tych ludzi jako na takich bohaterów, że nie utracili wiary w tym momencie, kiedy brutalność przerastała ludzkie siły. Kiedy, jak to określiła Beatka, że to diabeł zszedł na ziemię i rzeczywiście pokazał swoją moc. Niszczył ludzi. Upadlał. Upakarzał. A jednak wielu, bardzo wielu ludzi umierało w opiniach świętości.
Tak, no i rzeczywiście to, czego tutaj wspólnie szukamy, to jest źródło tej siły, która pozwoliła wielu osobom przeżyć to piekło w pewnej świętości.
No to jest to niesamowite, nie? To jest to niesamowite, że w takiej brutalności przeżywać swoją świętość, nie?
Tak, przeżywać świętość. I to myślę, że jeżeli jednak odwołując się do... Bo dzisiaj chcemy rozmawiać i o ojcu Ligudzie, i o księdzu Frelichowskim. To druga taka piękna postać, a można by było ich wiele wymienić. Ja bym chciała wrócić do tego, jak bardzo pięknie mówił o świętości właśnie ojciec Liguda jeszcze, kiedy pisał do tych swoich uczennic z Poznania, urszulanek. Otóż on wielokrotnie pisał o tym, że świętość to jest całkowite utożsamienie się z wolą Bożą, że człowiek ostatecznie w życiu musi dążyć do tego, żeby być alter ego Chrystusa. I naprawdę myślę, że ci, tutaj mówimy o duchownych akurat, że ci księża, ci duchowni, którzy w takiej właśnie w świętej postawie trwali, potrafili trwać, oni cały czas mieli Chrystusa przed oczami. Znaczy, to naprawdę żywy Chrystus w nich działał, tak myślę. Jestem raczej, znaczy, to nie mogło być inaczej, bo inaczej nie dałoby się tego po prostu przetrwać. Jest taki bardzo piękny cytat, być może ja go już tu przywoływałam wcześniej, kiedy amerykańska dziennikarka pytała byłych więźniów obozów, kto zachowywał nadzieję, kto zachowywał wiarę, kto zachowywał takie poczucie godności w tych strasznych warunkach, że byli więźniowie, najczęściej mówili, że właśnie kapłani. Więc ci, którzy rzeczywiście to, można powiedzieć, tą duchowość mieli najgłębszą, najbardziej przeżytą, ojciec Liguda wielokrotnie mówił o tym swoim uczennicom, że pisał też o tym potem nawet może więcej w ostatnim zbiorze swoich homilii Chleb i sól, który był skierowany już bardziej do dorosłych, do rodzin. Pisał o tym, że nas, gdzieś tam jest taki bardzo piękny cytat, gdzie on mówi, że nas nie interesują tacy święci, których jakieś takie blade, mdłe oblicza widzimy gdzieś przez legendy, prawda, chrześcijańskie, różnego rodzaju takie przekazy, które praktycznie nie pokazują nam żywych ludzi. Nas, on tak pisze dosłownie, nas interesują ci, którzy w podobnych warunkach do naszych wyrobili się na doskonałych sług Bożych, na świętych. I to jest, mi się wydaje, coś takiego, co on potem życiem zaświadcza, prawda? No bo jego życie, patrząc tak obiektywnie, nie jest niczym nadzwyczajnym. No, jest świetnym nauczycielem, jest bardzo dobrym kapłanem, jest świetnym kaznodzieją. Drugi taki przykład, ksiądz Frelichowski, o którym dzisiaj chciałabym też trochę powiedzieć. Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, zwany Wickiem, i tak jest najczęściej wspominany przez współwięźniów, który umarł w opinii, że już jest święty. To był bardzo młody człowiek, który miał, ledwie przekroczył 30 rok życia. On był bardzo krótko w ogóle w parafii. Był bardzo, wydawałoby się, takim zwykłym chłopakiem w momencie, kiedy się decyduje na wstąpienie do seminarium. Jest też byłym harcerzem, ma tą taką rzeczywiście takie zaplecze wychowania w duchu takim skautowskim. Natomiast po nim pozostał, tak jak po ojcu Ligudzie, zostały trzy zbiory homilii, tak po księdzu Frelichowskim został pamiętnik jego, który się właściwie kończy w momencie, kiedy on przed święceniami. Czyli on daje taki zapis wszystkich swoich zmagań z tym powołaniem, wątpliwości i jest naprawdę nawet marzenia o małżeństwie, i poczucia, że no będzie musiał ostatecznie jakby to marzenie porzucić. Jest to obraz dojrzewania, no takiego naprawdę po prostu normalnego, młodego człowieka, który, no, który został powołany. Ale jednocześnie jest to postać, no to jest gigant duchowy. Po prostu gigant. Czyli w ciągu no 31 lat życia doszedł do takiej siły nieprawdopodobnej. Jeden i drugi, tutaj ojciec Liguda i ksiądz Frelichowski, obaj zresztą w tym samym obozie zakończyli życie w Dachau i obaj przeszli tą samą drogę. Byli w Stutthofie, byli w Sachsenhausen, tymi samymi transportami przenoszeni. Po prostu to była jedna droga. Obaj w momencie, kiedy tam przybywają, są przygotowani na cierpienie. I ja tutaj może chciałabym odwołać się znowu jednak do ojca Ligudy, bo on więcej o tym pisze. Otóż ojciec Liguda no uważa po prostu, że chrześcijaństwo, on uczy tego, też właśnie te dziewczęta, że chrześcijaństwo to jest gotowość na cierpienie. Że praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby chrześcijanin, znaczy żeby uniknąć tego cierpienia. No jeżeli, zresztą my przecież to wiemy. On pisze, w miarę jak podziwiamy sztukę wychowawczą Jezusa, budzi się w naszych sercach pragnienie, by i nas łagodnie poprowadził ku okresowi prześladowań i stopniowo przygotował na cierpienia. No to jest niesamowite. I teraz te zdania, ja tak uważam, że my się mamy w co wczytywać, bo czasy są też bardzo dziwne, w których żyjemy i wiemy, że jakby to, że nas nie dotykają prześladowania, nie znaczy, że chrześcijanie nie są prześladowani. Są, prawda? Giną. Przecież myśmy się do tego przyzwyczaili. To jest straszne, ale taka jest prawda, że my, o czym zresztą też już przed wojną pisze ojciec Alojzy. Ale on pisze, mamy bowiem wrażenie, bez względu na to, co bredzą różne sybille, że minął dla Kościoła, dla chrześcijaństwa okres dobrej koniunktury, a czekają nas trudne czasy. Nawet gdyby się nic nadzwyczajnego nie zdarzyło, cierpienia i prześladowania będą zawsze naszym udziałem, bo nie na próżno jesteśmy naśladowcami Chrystusa, który powiedział, jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą.